Dzisiaj mamy drugą część takiego krótkiego studium Zbawienie. Będziemy je kończyć. Dzisiaj mamy jeszcze zagadnienia do omówienia. I pamiętacie coś z poprzedniego studium?
Zbawienie to ratunek.
Przed Bożym gniewem. Bożym sądem.
Wiele przykładów mamy właśnie tego ratunku, którego Bóg udzielił tym, którzy byli Mu posłuszni. I omawialiśmy tutaj przykłady.
Skupiliśmy się na tym ratunku od Bożego gniewu, bo to pojęcie ma szersze znaczenie. Może człowiek człowieka wyratować, tak? Człowiek może jakieś zwierzę uratować, tak? Różne sytuacje się dzieją, ale chodzi o ratunek. Natomiast myśmy się skupili na ratunku od sprawiedliwego Bożego sądu, od Bożego gniewu. I w tym kontekście rozważamy zbawienie. Pamiętacie coś jeszcze?
Tak, ratunek jest tylko dla tych, którzy oczekują tego ratunku i potrzebują go. I aby być wyratowanym, trzeba mieć świadomość, że coś nam zagraża i być posłusznym instrukcji.
Poważnie traktować to, co Boże ostrzeżenie, bo Bóg zawsze zapowiada swój sąd.
Bóg zawsze zapowiada.
I mówi, jaka jest droga wyjścia.
Bóg nie ukrywa tego, co nadchodzi, żeby ludzie mogli się, mieli możliwość opamiętania się.
Czy człowiek zawsze wie, że coś mu grozi?
Nie zawsze.
Nie zawsze. Nie.
Może nawet nie wiedzieć, że potrzebuje ratunku. Jeden wie, widzi zagrożenie i prosi o ratunek, tak? Jak człowiek tonie, to woła o ratunek, jak ma kogo, nie? Bo on wie, że grozi mu śmierć i on woła o ratunek, ale czasami jest tak, że człowiek nie wie, że coś mu grozi. I wtedy trzeba mu powiedzieć o zagrożeniu. Jeżeli ktoś poważnie to potraktuje i nie potrafi sobie sam poradzić, to też poprosi, to pomóż mi w takim razie, tak? Pomóż mi, uratuj mnie, jak mi coś grozi, tak? I mieliśmy takie właśnie przykłady, bo Noe wiedział, że coś mu grozi? Nie. Noe nie miał świadomości, że coś mu grozi, bo Bóg podjął decyzję o zniszczeniu, zagładzie świata grzesznego i wtedy poinformował Noego o tym. I Noe wziął poważnie tą sprawę do serca, uwierzył Bogu i Bóg umowę z nim zawarł. I Noe do tej umowy przystąpił, tak? Czyli powiedział tak, dobrze. A okazał to poprzez
posłuszeństwo.
Zbudował arkę, w której się schował. Pamiętamy, kto zamknął drzwi?
Bóg
zamknął drzwi do arki i wtedy spadł deszcz. I Noe został uratowany, on i jego rodzina. Tak samo było z Lotem, który nie miał wiedzy na ten temat, że Bóg podjął decyzję o zagładzie Sodomy i Gomory. Wiedział o tym kto?
Abraham,
bo Bóg swojemu przyjacielowi powiedział o tym. I Lot został uratowany. Tak? Okazał posłuszeństwo Bogu. Niestety jego żona nie okazała posłuszeństwa i zginęła. Tak samo pamiętamy, co było z Izraelem. Że wołali w niedoli, Bóg wejrzał na to, ale też pamiętał o przymierzu, umowie, jaką zawarł z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I ze względu na tą obietnicę, na tą umowę, na to przymierze, postanowił Izraelitów ratować jego potomków, Jakuba, tak? I oni dali wiarę Bożym Słowom,
tak.
Zaufali Bogu i wyszli. I wyszli w komplecie. Tak? Bo dlatego tylko, że uwierzyli w Boże Słowa, co zrobili?
Pokazali posłuszeństwo.
Ale w jaki sposób?
Pomazali,
tak.
Krwią bez
pomalowali krwią baranka o drzwi domów, tak? O drzwi domów. Nie o drzwi drzwi, a o drzwi domów. Żeby ratować swoich pierworodnych. I tam, te miejsca, gdzie krew była na odrzwiach, tam
niszczyciel,
tak, ten sługa Boży nie wszedł i nie zabił żadnego pierworodnego, więc wyszli w komplecie. A wszyscy pierworodni w Egipcie, od człowieka do zwierzęcia, zginęli, więc była żałoba. Oni wychodzili z radością, a w Egipcie panowała żałoba. Także wszystkie te przypadki, które omówiliśmy, związane były bardzo ściśle z czym? Boży ratunek, z czym był ściśle związany? Tak, ale z czym jeszcze?
Z posłuszeństwem, z wiarą,
że jeżeli wiesz o zagrożeniu, ktoś ci informuje o zagrożeniu, i albo sam jesteś w zagrożeniu, to musisz stwierdzić, że go potrzebujesz. Tak jak człowiek czasami już wiadomo, że nic z nim nie będzie, poradzę sobie sam. Tak? Więc on nie potrzebuje pomocy. On jest w tragicznej sytuacji, ale może wciąż uważać, że sam czegoś sobie, ja sobie poradzę. No i albo poradzi, albo nie, tak? Natomiast jeśli ktoś ma pokorę, to przyznaje, że nie da sobie rady. I wtedy prosi o pomoc. I wtedy tą pomoc przyjmie. Tak samo jak człowiek, który nie wie o zagrożeniu, jeśli o nim dowiaduje, to jeżeli poważnie to zagrożenie potraktuje, jeżeli widzi, że to jest poważna sprawa, że to nie są żarty i zrobi rozliczenie i widzi, że nie poradzi sobie, to też wtedy poprosi o pomoc. Zgodzi się na chęć pomocy, bo ktoś może wyjść z pomocą. Mówi, słuchaj, taka i taka sytuacja, ja ci chętnie pomogę, jeżeli chcesz, tak? Bo możesz sobie sam nie poradzić, tak? Więc ja jestem chętny, żeby ci pomóc, wesprzeć cię w tym i żebyś z tego doświadczenia wyszedł, żeby ci po prostu pomóc, wyratować. Ktoś może przyznać faktycznie, ok, dziękuję bardzo za pomoc, chętnie ją przyjmę, tak? Ale do tego trzeba pokory i uwierzenia, że rzeczywiście to zagrożenie jest realne. Natomiast można też potraktować to jako żart. Pamiętacie, kto tak potraktował zagrożenie?
Tak,
zięciowie Lota potraktowali to jako żart. Myśleli, że no, Lot żartuje sobie po prostu, że to jest bzdura, głupstwo, że takie coś nie może mieć miejsca. I niestety, ale podzielili los wszystkich innych mieszkańców Sodomy. Okej, a dzisiaj sobie powiemy o Rahab. Powiemy sobie też o Rahab. Otworzymy sobie Księgę Jozuego i przeczytamy sobie historię Rahab. To jest Jozuego, rozdział drugi. Księga Jozuego, rozdział drugi. Ktoś może sprawnie, wyraźnie przeczyta drugi rozdział. Drugi rozdział Jozuego.
To ja mogę?
Proszę.
Potem Jozue, syn Nuna, wysłał potajemnie z Shittim dwóch szpiegów, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli więc i weszli do domu pewnej nierządnicy, która miała na imię Rahab, i tam odpoczęli. I doniesiono królowi Jerycha: oto jacyś mężczyźni spośród synów Izraela przyszli tutaj nocy, aby wybadać tę ziemię. Król Jerycha posłał więc do Rahab, rozkazując: wyprowadź mężczyzn, którzy przyszli do ciebie i weszli do twego domu, bo przyszli wybadać całą tę ziemię. Kobieta jednak wzięła tych dwóch mężczyzn, ukryła ich i powiedziała: to prawda, że przyszli do mnie mężczyźni, ale nie wiedziałam, skąd oni są. A gdy miano zamykać bramę o zmierzchu, mężczyźni ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Ścigajcie ich prędko, to ich dogonicie. Ona zaś zaprowadziła ich na dach i przykryła wiązkami lnu, które rozłożyła na dachu. Wysłani mężczyźni ścigali ich w kierunku Jordanu aż do brodów i jak tylko ścigający wyszli, zamknięto bramę. A zanim usnęli, ona wyszła do nich na dach i powiedziała do tych mężczyzn: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, bo strach przed wami padł na nas i wszyscy obywatele tej ziemi truchleją przed wami. Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył przed wami wody Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście dwom królom amorajskim, którzy byli po tamtej stronie Jordanu, Sichonowi i Ogowi, których pobiliście. Gdy o tym usłyszeliśmy, nasze serca struchlały i nie było już odwagi w nikim z waszego powodu, bo Pan, wasz Bóg, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Dlatego teraz proszę, przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam miłosierdzie, tak i wy okażecie miłosierdzie domowi mego ojca i dajcie mi pewny znak, że zachowacie przy życiu mego ojca i moją matkę, moi braci, moje siostry i wszystko, co do nich należy i ocalicie nas od śmierci. Odpowiedzieli jej mężczyźni: ręczymy za was naszym życiem. Jeśli nie wydacie tej naszej sprawy i gdy Pan odda nam tę ziemię, okażemy ci miłosierdzie i wierność. Potem spuściła ich na sznurze z okna, bo jej dom przylegał do muru i ona mieszkała w murze. I powiedziała im: idźcie w góry, by nie spotkali was ścigający. Ukryjcie się tam przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem pójdziecie swoją drogą. Mężczyźni powiedzieli jej: będziemy wolni od tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć, Gdy wejdziemy do ziemi, przywiążesz do okna czerwony sznur, po którym nas spuściłaś i zbierzesz u siebie w domu swego ojca swoją matkę, swoich braci i cały dom swego ojca. Ktokolwiek bowiem wyjdzie poza drzwi twego domu, jego krew spadnie mu na głowę, a my będziemy bez winy. Lecz krew każdego, kto będzie z tobą w domu, spadnie na naszą głowę, jeśli czyjaś ręka go dotknie. Jeśli jednak wydasz naszą sprawę, będziemy wolni od przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. I odpowiedziała: jak powiedzieliście, niech tak będzie. Wtedy wypuściła ich i poszli. I przywiązała czerwony sznur do okna. Odeszli więc i przyszli na górę i pozostali tam przez 3 dni, aż powrócili ścigający. A ścigający szukali ich po wszystkich drogach, ale nie znaleźli. I zawrócili ci dwaj mężczyźni, zeszli z góry, przeprawili się przez rzekę, przyszli do Jozłego syna Nuna i opowiedzieli mu wszystko, co się z nimi działo. I mówili do Jozłego: Pan oddał w nasze ręce całą tę ziemię, bo wszyscy obywatele tej ziemi struchleli przed nami.
I jeszcze przeczytaj 6 rozdział. Od 16 do 25 wersetu.
Od 16.
Mhm. Od 16 do 25.
A za 7 razem, gdy kapłani zadali w trąby, Jozue powiedział do ludu: wznieście teraz okrzyk, bo Pan wydaje wam miasto. I miasto będzie przeklęte dla Pana, ono samo i wszystko, co się w nim znajduje. Tylko nierządnica Rahab zostanie przy życiu, ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, gdyż ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Wy jednak strzeżcie się tego, co przeklęte, abyście sami nie stali się przekleństwem, gdy weźmiecie z obłożonego przekleństwem i byście nie ściągnęli przekleństwa na obóz Izraela i nie sprowadzili na niego nieszczęścia. Wszelkie srebro i złoto oraz przedmioty miedziane i żelazne będą poświęcone Panu. Zostaną złożone do skarbca Pana. Wtedy lud wydał okrzyk, i gdy zadęto w trąby. A kiedy lud usłyszał dźwięk trąb i wydał potężny okrzyk, runęły mury, a lud wszedł do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. I zniszczyli ostrzem miecza wszystko, co było w mieście. Mężczyzn i kobiety, dzieci i starców, woły, owce i osły. Lecz dwóm mężczyznom, którzy wybadali tę ziemię, Jozue powiedział: wejdźcie do domu nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę oraz wszystko, co do niej należy, tak jak jej przysięgliście. Weszli więc młodzieńcy, zwiadowcy i wyprowadzili Rahab, jej ojca, jej matkę i jej braci oraz wszystko, co do niej należało. Wyprowadzili całą jej rodzinę i zostawili ich poza obozem Izraela. A miasto i wszystko, co w nim było, spalili ogniem. Tylko srebro i złoto oraz przedmioty miedziane i żelazne złożyli do skarbca domu Pana. Jozue zostawił przy życiu nierządnicę Rahab, dom jej ojca i wszystko, co do niej należało. Mieszka ona w Izraelu aż do dziś, ponieważ ukryła posłańców, których Jozue wysłał na wybadanie Jerycha.
Okej. Okay. Zapiszmy sobie, kim jest Rahab. Mamy tą rubryczki, tak? Okoliczności, warunek i forma. Okoliczności. Kim jest Rahab? Mieszkanką Jerycho. Tak. Czy zanim się tam pojawili zwiadowcy izraelscy, czy mieszkańcy Jerycha, w tym Rahab, wiedziała o tym, kto to są Izraelici, co się wydarzyło, jakie stanowią zagrożenie, tak? Wiedziała. Wiedziała oni i inni mieszkańcy.
Tak.
I co? Jaka była reakcja na tą, na te informacje, które docierały do nich o Izraelu? Truchlało ich serce, ponieważ widzieli, jak potężni i silni są i że stoi za nimi Bóg, któremu się nie można przeciwstawić.
I co, co uczynili tym dwóm królom amerykańskim?
Tak, po drugiej stronie Jordanu. Wieści się rozchodziły
i wiedzieli, że Jerycho wydane jest.
Że wydane jest, ale to nie przeszkadzało im co? Chcieć się bronić. Natomiast kiedy oni wstąpili do tej Rahab, ci zwiadowcy, to co? Jaką decyzję podjęła Rahab?
Aby ich ukryć.
Czyli ratuje ich i potem nie wydaje ich posłańcom króla. Tylko skierowuje ich w inną stronę. Nie mówiąc im prawdy o miejscu pobytu
zwiadowców.
Jakie są powody jej działania? Czy ona mówi tym zwiadowcom o swoich motywacjach?
Prosi o wyratowanie rodziny.
Tak, ale kogo się prosi o wyratowanie rodziny? Przecież jeszcze
to może uratować.
Dokładnie.
Ona się tu powołuje też na Boga.
No dobrze, ale jaką mamy sytuację? Chwilę, no cały czas patrzymy na okoliczności.
Ona prosi kogoś, kto może okazać łaskę.
Ale przecież to jest czterech zwiadowców.
No ale widzą, co się dzieje, tak?
Ale co widzą, co się dzieje?
No, to słyszą o tych, że Bóg może.
Może, prawda? No ale ona ich prosi o wyratowanie życia kiedy?
W momencie, kiedy będzie się odbywał sąd.
Kiedy jeszcze ono nie jest bezpośrednio zagrożone. Dopiero to przyszłość.
Ale ona uwierzyła w to, że tak się stanie.
Czyli tutaj jest napisane w 12 wersecie dokładnie. Tak jak ja okazałam wam miłosierdzie, tak i wy okażecie miłosierdzie domowi mego ojca. I dajcie mi pewny znak.
Czyli co?
9 werset. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, bo strach przed wami padł na nas. Ona po prostu już wiedziała, że skoro nie, Bóg postanowił,
nie ma się
tak
co
będzie
bronić, trzeba
miasto wydane będzie.
Trzeba ratować życie i ona traktuje tych zwiadowców jako część, jako pewną grupę, którą stanowi kto? Zwycięzcy. Oni jeszcze nie zdobyli miasta, ale ona już wie, że oni to miasto zdobędą. Dlaczego? Bo za nimi jest
Bóg.
Potężny Bóg. Czyli popatrzcie, jak zdeterminowana była ta osoba i jak silną miała wiarę w to, że oni się nie przeciwstawią. Tam walka, jak, jeżeli będzie, to są z góry przegrani. Dlaczego? Nie dlatego, że siła jest ludzi, ale dlatego, że jest za nimi potężny Bóg. Bo słyszeliśmy, co zrobiliście tak tym królom. Słyszeliśmy, jak Bóg osuszył przed wami morze. Tego drugi człowiek zrobić nie może. Więc ma bardzo silną wiarę w to, że są na przegranej pozycji, bo Bóg, który jest z Izraelem, jest mocniejszy niż wszyscy bogowie, których oni mają. Też mieli Bogu. Więc ona wie, że Bóg wyda Izraela, w Izraela ręce Jerycho, prosi o ratunek, chociaż jeszcze w tym momencie ratunku kto potrzebuje? Oni, nie ona. Ale ona wie, że nawet jeśli oni zginą i ona ich wyda, to tym samym podpisze wyrok również na siebie, bo zabicie czterech zwiadowców nie zmieni całej dwóch zwiadowców nie zmieni całej sytuacji. Miasto i tak zostanie zdobyte, tylko będzie jeszcze większy gniew tych, którzy wejdą do miasta. Jeszcze większy gniew będzie, bo będą chcieli jeszcze dodatkowo pomścić śmierć swoich dwóch przyjaciół, tak, żołnierzy. Więc ona postanawia ratować swoje życie. I zawierają co?
Umowę.
Umowę. Przymierze.
Tak.
Zawierają umowę. I ta umowa ma warunki. Po jednej stronie czy po dwóch?
Po dwóch.
Kto występuje z umową? Z propozycją
Rahab,
umowy. Rahab. Tak? Po czego ona ma świadomość? Czy jej trzeba mówić o zagrożeniu?
Nie.
Ona wie, że jest zagrożona. W wypadku, zobaczcie, Noego Bóg musiał poinformować, że jest zagrożenie. Tutaj ona doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że jest w sytuacji tragicznej. Ona i jej rodzina.
Ona potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa.
Potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa, dokładnie. Dlatego wychodzi z propozycją. Ona nie mówi, umówmy się. Ona mówi, pomóżcie mi, ale oni decydują, czy chcą, czy nie. Ona ich ukryła, ale tak naprawdę to ona jest zdana na ich łaskę.
Tak, bo tutaj w tym wersecie 12 i 13 ona bardzo ładnie mówi, że dajcie mi pewny znak, że zachowacie przy życiu mego ojca, matkę i tak dalej, całą rodzinę, ocalicie nas od śmierci.
I oni mówią, dobrze, tak, to my tak i tak zrobimy i te warunki, tak, będziemy wolni, jeśli wy wyjdziecie tam spoza domu, bądźcie w tym domu, tam nikt nie wejdzie. My wszystkim powiemy, żeby nikt nie ruszał was i was wyprowadzimy. Ale nie bierzemy, nie dajemy żadnej gwarancji, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności, jeśli ktoś z was będzie na zewnątrz, bo wtedy nie, na czole nie ma napisane, tak? Tylko, że po prostu może zginąć, tak? Także trzymajcie się i wywieź wstążkę przez okno, tą sznur, tak? Żebyśmy wiedzieli, gdzie wy jesteście, które to dom, które to okno. Żeby nie było tak, że pomylimy. Bo jednak słuchajcie, no to wojna, walka, to tam nie ma czasu czasami na zastanawianie się. Ale co? Zwiadowcy docierają do obozu głównego i co wszystko mówią? Komu? Dowódcy. Jozuemu. Przywódcy całego narodu. I Jozue podejmuje również decyzję o ocaleniu, czyli to jest byśmy powiedzieli, od generała idzie. Tak? Decyzja jest podjęta odgórnie, wszyscy żołnierze są poinformowani o tym, że im nie ma prawa spaść włos z głowy. I teraz co musiała zrobić? Popatrzcie, musiała uwierzyć w co? Dobra, sięgnijmy jeszcze po dwa wersety. Hebrajczyków 11, rozdział 31 werset. Zobaczmy sobie.
11.
31. Co tam mamy?
Przez wiarę wierzchownica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, gdyż w pokoju przyjęła szpiegów.
Przez wiarę nie zginęła. I Jakuba 2,25. Taka dodatkowa informacja. Rahab pojawia się w rodowodzie Pana Jezusa. Nie wiem, czy pamiętacie.
Podobnie nierządnica Rahab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła inną drogą?
Czyli uwierzyła, że Bóg Izraela jest prawdziwym Bogiem i nie można mu się oprzeć. Tak? Ale jej wiara znalazła odzwierciedlenie w czym? Czynie. Jej wiara znalazła obraz, wypełnienie w czynie, ponieważ ona swoją wiarę, że Bóg jest wszechmogący i że nie mają szans w starciu z tym Bogiem, owocowało tym, że tych, którzy byli sługą Boga, dwóch zwiadowców, ocaliła im życie. Tak? Ocaliła im życie. Czyli znalazła jej wiara efekt, owoc w uczynkach. Za jej wiarą poszły czyny. Tak? Jakub to ładnie nazywa, że to była żywa wiara. Tak? Bo ona znalazła swoje odzwierciedlenie w czynie. Czyli była widoczna w uczynkach. Co jeszcze miała zrobić? Zobaczcie. Zachować tajemnicę i zgromadzić wszystkich w domu. I wywiesić sznur. Nie wychodzić na zewnątrz. Popatrzcie, było kilka jak gdyby warunków do spełnienia. To nie oni już się musieli o to zatroszczyć. A ona znalazła, jak gdyby jej wiara znalazła odzwierciedlenie w takim uczynku, że ich ocaliła, tak? Uratowała im życie, tak, że oni mogli spokojnie wrócić do obozu. Ale dalsze ustalenia zależały tylko od niej. To ona miała się o to zatroszczyć, tak? Już tam nikt jej nie pilnował. Ona musiała sama się o to zatroszczyć, żeby te warunki spełnić. I teraz tak, jeśli by je niepoważnie potraktowała, damy sobie radę, tak? Bez sznura. Czy dobra, okej, no to tam ktoś będzie, jak nie będzie, to też się uda. Może się uda, no, tak? Będzie wołał, jestem z domu takiego i takiego. Już tak, tak trochę improwizuje, tak? Ale wzięłaby to nie do końca tak restrykcyjnie. To tak by się nie skończyło. Więc popatrzcie, już po tym fakcie, kiedy uratowała tym życie tym dwóm zwiadowcom, to ona dalej podchodzi poważnie do sprawy i warunki umowy dla niej nie są takie, te do spełnienia, te nie, ale ona wszystkie warunki umowy dokładnie realizuje. Ona już wie, że jej życie będzie uratowane, bo ma ich słowo, ale te warunki precyzyjnie wypełnia. Tak? Jest umowa i są warunki, tak? To nie jest tak, że czy spełnię te warunki, czy nie, to będę uratowana. No nie. Formalnie jesteś uratowana, tak? Nie zrobimy ci krzywdy. Ale musisz zrobić to, to, to i to.
To nie jest łatwe w tych okolicznościach.
Tak, ale też pokazuje, że ona poważnie traktuje umowę. Już nie swoją głowę, nie życie swojej rodziny, to jest też, ale ona poważnie traktuje warunki umowy, bo one są kluczem do ratunku. Popatrzcie, że to jest, oni już odeszli. Zostawili jej wytyczne i ona te wytyczne realizuje. Tajemnica, zgromadzenie rodziny, trzeba wszystkim powiedzieć, żeby byli, słuchajcie. Tu trzeba wszystkich zebrać, oni nie mieszkali w jednym domu.
Ale sznur od razu zostawił.
Sznur od razu, za pamięcią, jak to się mówi. Tak? Więc poważnie to traktuje. To jest też wskazówka dla nas, jak my traktujemy warunki umowy. I teraz zobaczcie, od czego została uratowana.
Od śmierci.
Od śmierci kiedy? Wiecznej?
Nie, tej na ziemi. Tu.
Popatrzcie, że omawiamy ten przypadek, o którym wspomniałem na początku, że ludzie jej krzywdy nie wyrządzają. Nad tym wszystkim oczywiście jest Bóg, ale generalnie nie spotyka jej śmierć od miecza. Czyli została uratowana od śmierci podczas, gdy Izraelici zdobyli miasto Jerycho. Czy ktoś tam ocalał?
Nie.
Nikt więcej. Kompletnie nikt więcej. Wycięci byli wszyscy, łącznie ze zwierzętami. Wszystko zostało spalone, tylko cenne metale zostały złożone do skarbca Pana. Taka była decyzja Boga. Co ważne, na miasto została rzucona klątwa, że nie wolno go odbudowywać. Nie pamiętam już, który tam król odbudował to i rzeczywiście zapłacił cenę. Taką, jaka była w klątwie. Odbudował to miasto chyba, z tego co pamiętam, i rzeczywiście stracił synów. Nie pamiętam już, który to tylko był król. Tak coś mi się kojarzy. Czyli przez wiarę ocaliła życie swoje i swojej rodziny. Uwierzyła Bogu i została usprawiedliwiona z wiary popartej uczynkami. Zobaczcie. Z wiary popartej uczynkami. Bo co z tego, że ona by powiedziała, tak, ja wiem, że Bóg wszystko tutaj, tak, że On jest wszechmogący, że On wszystko może, ale jak gdyby trzymałaby stronę mieszkańców miasta, no bo oni są mi bliżsi, tam moja rodzina, przyjaciele, znajomi, klienci, tak? Ja wolę z nimi trzymać. To jednak swoi, a tu obcy, tak? Co z tego, że ona mówi pewne rzeczy o Bogu, skoro one nie znajdują odzwierciedlenia w jej czynach. Czy ocalałaby? Nie. Oni też wiedzieli, że Bóg jest wszechmogący. Dlaczego? Bo ich serce struchlało. Oni nie robili sobie żartów z tego. Ale oni nie byli skłonni poddać się. Oni chcieli walczyć. Oni byli wrogo nastawieni. Wiedzieli to samo, co ona. Tylko w jej postawie ta wiara była wiarą, która zaufała temu Bogu. A tamci wiedzę swoją nie przełożyli na wiarę, żeby zaufać temu Bogu. Wszyscy wiedzieli to samo.
Jej rodzina też uwierzyła Racha. Bo zgromadzili się, nie wyszli.
Wiesz, nie wiem, czy oni uwierzyli. Na pewno byli jej posłuszni, więc też prawdopodobnie potraktowali to poważnie. Natomiast na ile oni uwierzyli, ja tego nie wiem.
No, zięciowi nie potraktowali poważnie.
No właśnie, więc widzisz, no też to pokazuje, że potraktowali sprawę poważnie i ocaleli, więc niewykluczone jest, że uwierzyli. Nie czytamy tego, czytamy, mamy informacje o Rahab. Tak jak nie wiemy dokładnie, jak było z rodziną Noego, czytamy, że Noe podobał się Bogu, tak? Ale to nie zmienia faktu, że Bóg postanowił ocalić całą rodzinę. I potem, kiedy już było po potopie, to widzimy, jaka była postawa synów. Byli synowie szlachetni, ale był też jeden, który nazywał się Ham, który tej szlachetności za bardzo nie miał. Więc trudno powiedzieć, że on był taki sprawiedliwy przed Bogiem, tak? Ale Bóg postanowił ratować całą rodzinę.
Tutaj też ona poprosiła o ocalenie domu. To była
tak,
jej prośba.
Tak, tak, tak. Myślała nie tylko o sobie. Więc popatrzcie, też potrzebna była wiara w Bożą moc, w to, kim jest Bóg królewski z czasów, za jego czasów Hiel z Betel odbudował Jerycho, założył fundamentu na Abiramie, swoim pierworodnym, a na Segubie, swoim najmłodszym, zakończył, czyli zginęli jego synowie. Zaczął budowę, pierwszy syn zginął, jak kończył budowę, zginął ten najmłodszy. Czyli zapłacił taką cenę, jak mówiła klątwa, ale odbudował miasto. Tylko że kosztowało go to śmierć jego dwóch synów. Tak, to dobrze pamiętałem. Dziękuję za te fragmenty bardzo. Więc uwierzyła Bogu, została usprawiedliwiona na podstawie wiary popartej czynkami. Za każdym razem, zobaczcie, ta wiara procentuje działaniem. Działaniem zgodnym z tym, w co wierzę. Prawda? I teraz słuchajcie, przejdźmy do ostatniego takiego fragmentu, najbardziej obszernego, bo chciałbym, to jest ten taki fragment dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Pewnie, chyba to jest oczywiste, że przechodzimy do tego kluczowego i najbardziej spektakularnego ratunku, który dotyczy w zasadzie każdego człowieka. I zobaczmy, czy on odbiega od normy. Bo mamy pewien schemat ratunku. Tak? Czy to będą przykłady biblijne, czy to będą przykłady z naszego życia codziennego, z historii, filmów, które oglądacie na pewno, to zawsze ten schemat się powtarza, słuchajcie, że pomocy potrzebuje ten, kto ma świadomość swojej niemocy, swojego zagrożenia, swojej bezradności, ten człowiek wyciąga rękę. Jeżeli ktoś nie wierzy w zagrożenie, nigdy nie potraktuje go poważnie. Nigdy. I to jest reguła. Nie to, że jakaś tam odległa historia i jakiś schemat biblijny. Nie. To jest samo życie. I teraz słuchajcie, przejdźmy do takiego właśnie z takiego zwartego omówienia tego, jak można zostać wyratowanym przed wieczną śmiercią, tak? Przed wiecznym potępieniem. Najpierw zobaczmy sobie, że został zapowiedziany ratunek już bardzo wcześnie, bo już nie będziemy mówić o trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie Bóg Ewie zapowiedział, że jej potomstwo potrze głowę węża, tak, a on ukąsi w piętę to potomstwo, także to też zapowiedź pierwsza Mesjasza. Ale zobaczmy z Księgi Rodzaju, 22 rozdział, 17-18 werset, kiedy Bóg Abrahamowi na górze Synaj zapowiada przyszłego potomka i ratunek w tym potomku. Abraham nawet może dokładnie nie wie jeszcze nawet, o kogo chodzi. Wie, że to będzie jego potomek. Księga Rodzaju, 22 rozdział, 17-18.
Błogosławiąc będę Ci błogosławić, a rozmnażając rozmnożę Twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a Twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. i w Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu.
Tak, Bóg obiecuje Abrahamowi błogosławieństwo dla jego potomstwa i błogosławieństwo w jego potomku jednym. I nie będziemy już tych wszystkich fragmentów czytać, ale wiemy, że to błogosławieństwo i ta obietnica dużej liczebności dzieci Jakuba, czyli narodu izraelskiego, jego historia, wejście do ziemi, życie tam, okresy posłuszeństwa i nieposłuszeństwa, ich koniec, czyli rozpad królestwa, a potem pójście w niewolę, najpierw północne, potem południowe, tak? Zapowiedź powrotu łaski do Izraela, to wszystko jest, tak? Natomiast przypomnijmy sobie, co Bóg mówi o Izraelu w księdze Jeremiasza, bo wtedy, kiedy Izrael bardzo mocno grzeszył, kiedy królestwo Judy południowe już się chyliło ku upadkowi, kiedy królestwo północne praktycznie już nie istniało, kiedy to wszystko chyliło się ku upadkowi, potęga Izraela, którą pamiętali z czasów Dawida i Salomona, było tylko wspomnieniem już, ich potęga, Bóg przez Jeremiasza powiedział słowa, które są zawarte w 31 rozdziale od 31 do 34 wersetu.
Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. A takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrza, w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich. Mówi Pan, przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę.
I drugi prorok, Izajasz, też zapowiada ratunek dla Izraela. Popatrzcie, że w sytuacji, kiedy Izrael chyli się ku upadkowi, kiedy ich grzechy są tak ogromne, że Bóg postanawia o deportacji. Tak, to jest kara. Świątynia ma być spalona, zniszczona. To Bóg jednocześnie zapowiada, że tak nie będzie zawsze. Czyli daje nadzieję na nowe przymierze z Izraelem, bo ci w tym nie wytrwali. I mówi jeszcze przez Izajasza w 7 rozdziale, 14 wersecie pewne słowa. To są bardzo znane fragmenty, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że one są skierowane do potomków Jakuba.
Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go Emanuel.
I 9 rozdział, zobaczcie, pierwszych 6 wersetów. 7,14, a tu jest 9 rozdział, pierwszych 6 wersetów. Też bardzo znany fragment, który pamiętamy, pewnie wiele razy cytujemy, ale fajnie go sobie przypomnieć. Dziewiąty rozdział, 1,6.
Mrok jednak nie będzie taki, jaki był w czasie jej ucisku, gdy Bóg dotknął ziemię Zebulona i ziemię Neftalego, ani jak potem, gdy trapił ją przy drodze morskiej ze Jordanem w Galilei Pogan. Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość. Rozmnożyłeś ten naród, ale nie zwiększyłeś radości. Będą się jednak radować przed Tobą, jak się radują w czasie żniwa, jak się radują przy podziale łupów. Gdyż złamałeś jarzmo jego ciężaru i laskę jego ramienia. Pręt jego ciemiężcy, jak za dni Midianitów. W każdej bitwie wojowników towarzyszą trzask i szaty zbroczone krwią, lecz tej spalenie i ogień. Dziecko bowiem narodziło się nam, Syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwał go imieniem Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. A rozszerzenia jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż się ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość Pana Zastępów. Mm-hmm.
Bóg zapowiada w najgorszym momencie nieszczęść Izraela z powodu ich nieposłuszeństwa ratunek. I przyjście pomazańca, który wyzwoli ich z niewoli i da im wolność w swoim królestwie. Moglibyśmy wiele fragmentów cytować, pewnie pamiętacie, że miał to być potomek Dawida, tak? Syn Boży jednocześnie, że miał być Żydem, królem i miał przynieść wolność. I zgodnie z wykładnią apostolską stał się nim Jezus z Nazaretu, syn Marii, poczęty z Ducha Świętego. Jan to określa stwierdzeniem. Słowo, które było Bogiem, Słowo, czyli Stworzyciel, które było Słowo, które było Bogiem, stało się ciałem i zamieszkało pośród ludzi. I tak się ziściła obietnica. Czyli kontekst mamy taki, że Bóg zapowiada ratunek poprzez potomka Abrahama, kiedy jeszcze nie ma narodu, nikt nie potrzebuje pomocy. Tak? Historia pokazuje, że Izraelici nieposłuszni Bogu trafili do niewoli, ale ten nie opuścił ich na zawsze. Zapowiedział przyjście Mesjasza i wyzwolenie z niewoli. Teraz zobaczmy sobie kolejne fragmenty. Pierwszy to z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział. On może od 31 do 39. Taki znany fragment niedawno, jakiś czas temu czytaliśmy to, ale przypomnijmy sobie. Drugi rozdział 31-39.
Powiedział to i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie pozostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia. Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Będąc więc wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wyrał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Dawid bowiem nie wstąpił do nieba, a jednak sam mówi, powiedział Pan memu Panu, siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod Twoje stopy. Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić, mężowie bracia. Wtedy Piotr powiedział do nich, pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.
Mhm. Czyli mamy wprost powiedziane, że tym, który miał tego dokonać, tym potomkiem, tym wyzwolicielem Izraela, jest Jezus Chrystus. Jezus Mesjasz. Jezus, pomazaniec, to są synonimy. Chrystus, Mesjasz i pomazaniec to są synonimy. Mówił o nim wcześniej, kiedy się tylko urodził i matka z ojcem przyprowadzili go do Jerozolimy, przynieśli go do Jerozolimy, żeby co? Obrzezać go. To pamiętacie, wtedy był taki stary człowiek, nazywał się Symeon. tak? I dlaczego on żył? Dlaczego tak stary i się
męczył? Czekał na zbawienie.
Bóg mu objawił, że nie umrze, póki nie zobaczy zbawienia Izraela, bo ten człowiek czekał na Mesjasza. I kiedy zobaczył, to mówił, ojej, ja teraz umrę. To powiedział, nie, Panie, teraz puszczasz wolno swego sługę. Ciekawe słowa, słuchajcie, które nie każdy może powiedzieć. Nie każdy jest w stanie na starość powiedzieć, Panie, puszczasz swego sługę. Też warte przemyślenia słowa tego człowieka, który oglądał zbawienie Izraela i bardzo się cieszył. Czyli byli tacy, którzy w tym czasie byli posłuszni Bogu, czekali na pomazańca i kiedy go ujrzeli, to co? Uwierzyli. On nie miał wątpliwości. Głos Ducha Świętego trafił na podatny grunt. Ten człowiek przyjął słowa Boga, uwierzył w nie i one znalazły odzwierciedlenie w tym, co mówił. Okej. Więc mamy to. Przeczytajmy jeszcze fragment z Rzymian, 1:3-4. Rzymian, 1:3-4.
O Jego Synu Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida, a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie.
Tak. Czyli obietnica dana Izraelowi ratunku wypełniła się w Jezusie Chrystusie. I z innych fragmentów też wiemy, że Mesjasz miał najpierw cierpieć i umrzeć za grzechy, tak? Stać się ofiarą. Potem zmartwychwstać, zapowiadając swoje powtórne przyjście w chwale, żeby objąć tron. I Żydzi, którzy czekali na niego, uwierzyli, w czym to znalazło odzwierciedlenie? W ich postępowaniu. Bo wiara znalazła odzwierciedlenie w czynie. Czy pamiętamy, czytamy Ewangelię, mieliśmy Ewangelię Mateusza, teraz mamy Dzieje Apostolskie, tak? Więc widzimy postawę tych, którzy uwierzyli i tych, którzy nie uwierzyli. Postawa nie była taka sama. Jedni dawali wyraz temu, co uważają w czynie, i drudzy. Zobaczmy sobie kolejne fragmenty, żeby zobaczyć kontekst. Rzymian, 1:16. Niedawno był Rzymian, także świeża sprawa.
Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka.
Co się pojawia, słuchajcie? To, co zrobił Chrystus, co się staje? Wykracza poza naród izraelski, prawda? Pamiętacie studium? Wykracza to. Wykracza poza ten naród, czyli nadzieję i ratunek. Z nadziei ratunku w Chrystusie może skorzystać każdy. I Żyd, i nie Żyd. Czyli Bóg rozszerzył swoje zbawienie na wszystkich ludzi. Ale warunek. Musisz wiedzieć, że coś ci grozi. Tak? Teraz zobaczcie kolejny fragment, tak? Idziemy, list do Rzymian, 3:21-26. Pan Jezus, pamiętacie, co powiedział, kiedy z faryzeuszami rozmawiał? Nie zdrowi potrzebują lekarza, a ci, co się źle mają. Pomocy potrzebuje ten, kto jest potrzebujący. Bo ten, kto uważa, że ma wszystko, jemu nic nie grozi, on nie potrzebuje pomocy. Bo lekarz jest tutaj takim obrazem pewnej pomocy. No, ktoś jest chory, potrzebuje, idzie ratunku, tak? Więc ci nie potrzebują. Popatrzcie, przeczytajcie ten fragment. Niech ktoś przeczyta. 3:21-26.
Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.
Czyli mamy co? Po pierwsze, okoliczności jakie są? Jest ktoś, kto potrzebuje pomocy? Jest ktoś, kto jej nie potrzebuje. Kto potrzebuje pomocy?
Ten, kto nie jest usprawiedliwiony.
Ten, kto wie, że... Tak, że jest winny. Ten, kto wie, że grzeszy. Ma tego świadomość i nie wie, co z tym fantem zrobić. Ktoś, kto się uważa, że jest w porządku, on nie będzie potrzebował pomocy niczyjej, bo on sobie sam da radę ze swoimi problemami. Więc jest warunek. Tak. Wszyscy już, nie tylko Żydzi. Żydzi mieli być wyratowani, a teraz wszyscy. Więc co trzeba zrobić? Po pierwsze, trzeba uznać, że jestem tym, który potrzebuje pomocy. Nieważne, jak to się odbędzie, to nie jest książkowa sprawa. Ale przychodzi moment w życiu człowieka, że on ma świadomość tego, że to wszystko, czego się dowiaduje, bo Bóg pokazuje te rzeczy, musisz się dowiedzieć. Bóg daje też sumienie. Tak? Cała historia, wszystkie studia biblijne, które mamy. Ale musisz stwierdzić, że potrzebujesz pomocy. Że twoja sytuacja jest tragiczna z powodu twojego życia i twoich uczynków. I wtedy jesteś w stanie uwierzyć. Bo Bóg musi cię przekonać o twoim grzechu. I wtedy jesteś w stanie zawołać do Boga. Bo żeby wierzyć, żeby zawołać do Boga, to trzeba wierzyć, że jest Bóg. Tak? I Bóg daje rozwiązanie, że ofiara Jezusa Chrystusa, tak, może twoje grzechy zgładzić. Tak? Czyli na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa Bóg usprawiedliwia cię, tak? Nie musisz znać tego, tej całej... Musisz uwierzyć, że Bóg może ci pomóc.
Musisz uwierzyć, że On jest sprawiedliwym i usprawiedliwiającym.
Musisz uwierzyć, że Bóg może ci pomóc. Że jesteś bez wyjścia i nie ma takiego człowieka, który ci pomoże. Tylko Bóg, jeśli jest. Bo i tak bywa. Wiecie? Bo to nie jest tak, że wszyscy mają taką książkową wiedzę i wiecie, tutaj formułki mu powiedziałeś i on już wszystko wie, a jak formułek nie zda, to on nic nie wie. Nie o to chodzi. To właśnie jest ta postawa. Popatrzcie na Rahab. Ona niewiele wiedziała tak naprawdę. Ona wiedziała o wydarzeniach. Ona nikogo nie znała z tego narodu. Ona nic o tym Bogu nie wiedziała, prócz informacji, które dochodzą, że jest straszny. Nikt jej nie powiedział, że to jest miłujący, kochający Bóg. Ona miała pewne informacje, które uświadomiły jej, że jest w sytuacji bez wyjścia. Ona się o Bogu tak naprawdę zaczęła czegokolwiek dowiadywać, kiedy zamieszkała pośród Izraela. I razem z wszystkimi się uczyła o Bogu. Ale jeżeli człowiek ma świadomość, że jest w złej sytuacji, bo Bóg potrafi przekonać poprzez Ducha Świętego i sumienie człowieka, i człowiek ma świadomość, że jest słaby, to wtedy zawoła do Boga, bo on potrzebuje pomocy i on poważnie traktuje swoją sytuację. Poważnie traktuje swoją sytuację. Jest bez wyjścia. Jaka by to nie była sytuacja, jest bez wyjścia i nikt nie może mu pomóc, nawet on sam. Wtedy woła do Boga. Czyli musisz uwierzyć, że Bóg może ci pomóc. A Bóg widzi serce człowieka i wie, czy on szczerze woła. Nie ludzie mają to oceniać. To nie jest tak, że przychodzi ktoś do ciebie, czy ty do kogoś, powiesz, słuchaj, ja zrobiłem tak i tak, powiedz, czy ja dobrze zrobiłem. A co ja jestem? Trójca? Żeby oceniać stan twojego serca, tylko Wszechmogący może. Ojciec, Syn i Duch. Nikt więcej nie przenika nerek i serc. Bóg wie. Tak. I wtedy człowiek inaczej zaczyna patrzeć. To nie chodzi o wiedzę. Chodzi o to, co ty masz w sercu. Jakie zmiany w tobie nastąpiły w myśleniu. Jesteśmy w takim kraju, który od najmłodszych lat większość dzieci, ludzi jest karmionych informacjami o Biblii, o Bogu, prawdziwych, nieprawdziwych, ale wpajane mamy to od najmłodszych lat, w takiej czy innej formie. Oczywiście są też rodziny, ludzie, którzy są niewierzący i tego uczą, co nie znaczy, że ten młody człowiek czy inna osoba w zetknięciu z innymi nie otrzymuje informacji o Bogu. On może ich nie wierzyć, może je odrzucać, ale informacje do niego docierają. Z jednej strony może to i dobrze, bo żyjemy w kraju, w którym jest taka informacja, tak? Nie we wszystkich krajach jest właśnie taka wiedza. Ale tu nie chodzi o wiedzę. Tu chodzi o to, co ona zmienia w twojej postawie. Czy ty potrzebujesz pomocy, czy nie? Jeśli potrzebujesz pomocy, to wołasz do Boga. A Bóg ma już przygotowane rozwiązanie. Ma przygotowane rozwiązanie. I często jest tak, że człowiek woła do Boga, Bóg go ratuje i dopiero tłumaczy mu, co tak naprawdę w jego życiu się stało. Ale jest potrzebny ratunek dla kogoś, kto tego ratunku potrzebuje. Myślę, że każdy z was miał taką sytuację, w której nie chciał już tak myśleć, tak żyć, tak robić jak do tej pory. I podjął decyzję, że chce inaczej, że to nie tędy droga. Na podstawie wiedzy, którą miał, bo często się spotykamy, słyszymy ludzi, którzy opowiadają, mówią o Bogu, mówią prawdę i ta Ewangelia do nas dociera. Niektórzy dopiero kiedy się nawrócą, spotykają takich ludzi i zaczynają się uczyć. To nie ma reguły na to. Reguła jest jedna. Potrzebuję pomocy i wołam do kogoś, kto jest mi w stanie pomóc. Często ludzie wołają: Boże, jeśli jesteś, to ratuj mnie. Tak bywa. Ale warunek. Musisz chcieć pomocy. I wszystkie te przypadki, które rozważyliśmy, właśnie o tym mówią. Musisz poważnie potraktować to, że jesteś zagrożony. Bóg przygotował, w co trzeba uwierzyć, że osoba Jezusa Chrystusa, tak, wcielonego Boga, była złożona na krzyżu jako ofiara za grzech. Została przelana krew jako ofiara za grzech. Tak? Bo my się utwierdzamy potem w wierze. Ale że nie ma innego zbawienia poza Jezusem. Nie ma innego zbawienia. Nie jestem w stanie nic zrobić. Rahab nic nie była w stanie zrobić. Ona musiała zdać się na łaskę i niełaskę tych ludzi, tak? Lot nic nie mógł zrobić. Gdyby się nie dowiedział i nie wyprowadziliby go, zginąłby. Noe, gdyby nie uwierzył Bogu i nie zaczął budować arki, zginąłby. Wszyscy by zginęli. Zobaczmy teraz dalej. Od czego tak naprawdę Bóg ratuje? No bo nie od śmierci tej tu. Tak? Wierzący umierają ze starości, z powodu chorób. Giną też w wypadkach. Różnie to bywa. Natomiast do tej pory od tego nikt nie został uratowany. Znamy tylko dwóch. Henocha i Eliasza, o których nie czytamy, żeby umarli. Ale wyjątek potwierdza regułę. Dlaczego? Bo list do Hebrajczyków mówi wyraźnie. W rozdziale 9, werset 27. Chyba dobrze wynotowałem. Mam nadzieję. Zobaczcie.
A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd?
Tak? Potem taki Chrystus, raz ofiarowany, przeczytaj tam dalej.
Tak, też Chrystus, raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, już, przepraszam, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.
Tak. Jak raz jest, jak jest postanowione dla ludzi raz umrzeć, a potem sąd. Nie ma reinkarnacji. Jak ktoś wierzy w reinkarnację, to się myli. Raz umrzeć. Nie można umierać wielokrotnie i się rodzić wielokrotnie. Raz umrzeć, a potem jest sąd. Więc kto chce stanąć na sądzie? No jak w niego nie wierzysz, to już ja mogę stawać na sądzie.
No to staniesz.
Stanę sobie na sądzie i ja tam będę wiedział, co mówić. No to nie wierzysz. No właśnie chodzi o to, że czy my wierzymy, że Bóg nas uratował, czy mamy tą wdzięczność. Wiecie, to jest tak, że często się nad tym nie zastanawiamy. Często przyjmujemy to po prostu jako pewną prawdę biblijną, żyjemy nią, ale nie zastanawiamy się nad tym, co Bóg dla nas zrobił. Czasami zastanawiamy się bardziej nad sobą, niż nad tym, co dla nas Bóg zrobił. Skupiamy się na sobie. Czy ja już tak robię wszystko, jak trzeba? Czy ja wszystko dobrze rozumiem? Czy ja jestem taki, czy taki? Wiecie, skupiamy się na sobie. Na tym, czy my dobrze rozumiemy, czy my jesteśmy zbawieni, czy właściwie, czy niewłaściwie, czy tu, czy nie tu, zamiast na Chrystusie. I skupiamy się tak naprawdę na sobie. Czy z nami jest wszystko dobrze? Nie. Skup się na Chrystusie i wtedy siebie zobaczysz w odpowiednim świetle. Zacznij rozważać nad tym, co Bóg zrobił dla ciebie jako grzesznika. Zobacz, ile ci pokazał do tej pory, tak? I zobacz, jaki On jest dobry. Zobacz, co On przygotował. Skup się na Bogu, a wtedy i twoje miejsce znajdzie odpowiedni punkt. Bo my tak już mamy, że się skupiamy bardziej na sobie. Ja kiedyś się zastanawiałem, czy ja mam tego ducha, czy ja nie mam. I tak się rozżalałem nad sobą, że tego nie mówię, czy tamtego nie robię. Wiecie, i tak dotarło do mnie w pewnym momencie, że skupiam się na sobie. Że to nic Bogu chwały nie przynosi. I te moje łzy to są łzy nad sobą, a nie nad czym. No nad sobą płaczę. Ale dlaczego ja płaczę nad sobą? Bo się sobą rozczulam. Ale gdzie tu chwała Boża? I to był taki moment, gdzie ja tak trochę się zastanowiłem, że nie tędy droga, że człowiek w naturze swojej ma skupianie się na sobie, ale Bóg mówi, żeby się skupić na Bogu, żeby Jemu oddać chwałę, bo On jest godzien chwały. I kiedy skupisz się na Chrystusie, nabierasz odpowiedniego azymutu, dlatego trzeba uwierzyć w to, co zrobił Chrystus. Tak? Uwierzyć w to, co On zrobił, a nie zastanawiać się, jak ja wierzę. Uwierz w to, co zrobił Chrystus. Umarł za twoje grzechy. Jesteś grzesznikiem. Skup się na Nim. Niby rzecz prosta, a nie prosta. Dlatego Bóg ratuje od sądu. Wierzysz w sąd? No jak wierzysz w sąd, no to wtedy jak gdyby to jest punkt zwrotny, tak? Zobaczmy, co Apokalipsa mówi na temat sądu Bożego. Przypomnijmy sobie te fragmenty, które są bardzo znane, ale przypomnijmy je sobie właśnie w kontekście naszego teraz studium, tak? Bo musimy uwierzyć w Jezusa Chrystusa, który ratuje przed potępieniem, tak? Przed sądem Bożym. No ale tak naprawdę, co nam grozi na tym sądzie, tak? Co nam grozi? Bo to jest kolejna rzecz, bo pamiętacie Noego? Jak Bóg powiedział, że spuści na ziemię wodę, potop, tak, to jakie to było wydarzenie? Miało ono już miejsce?
Nie.
Nie. Nie było.
Dokładnie. A jak to sobie, ja sobie nie wyobrażam tego, ktoś by powiedział tam, a jak to, tak, ja sobie nie wyobrażam. I tak dzisiaj ludzie mówią sobie, ja sobie nie wyobrażam jezioru, ognista, gdzie ono jest. Jak to ogień, siarka, a z czym tam ta siarka? To co, taki płomień się pali? On sobie nie może wyobrazić, więc to jest niewiarygodne. Dlaczego? Bo on sobie nie może wyobrazić. Nie dlatego to jest niewiarygodne, bo jest niewiarygodne, ale dlatego, że jemu się w głowie nie mieści. No, ale popatrzcie, że w sytuacji Noego była bardzo podobna rzecz. Coś, co nigdy nie miało miejsca, ale jak to będzie? Ty nie myśl o tym, jak będzie. Ty masz świadomość, że będzie, a jak będzie, ty zobaczysz. Tylko pytanie, z której strony? Tak samo zięciowie Lota. Jak? Ale to niemożliwe. Jak to może być? Takie duże miasto, dwa i tak o w jednej chwili? No było w jednej chwili. Ludzie o tako zastygli. Ślady do dzisiaj są takie cienie, wiecie, jak po wybuchu bomby atomowej. Że poznikali w jednej chwili. Taka była temperatura. A oni nie mogli uwierzyć. Tylko problem polegał na tym, że jak to się stało, to oni byli nie po tej stronie, co trzeba. Nie po tej stronie. Tak samo mamy sytuację, że Bóg ratuje przed sądem, ale nikt sobie nie może wyobrazić, jak ten sąd będzie wyglądał. A jego wyobrażenia są tak marne, że tak naprawdę po zastanowieniu przestają się bać. Dlaczego? No bo to są ich wyobrażenia. Teraz spójrzmy, co mówi Pismo na ten temat. I teraz pytanie, czy my wierzymy w to? Czy to jest dla nas wciąż realne? Czy my się nad tym zastanawiamy? Czy mamy świadomość wdzięczności Bogu? Bo warto rozważać te rzeczy w sercu, warto się nad nimi zastanawiać. Warto co jakiś czas robić taki rozliczenie takie. Czy ja wciąż jestem wdzięczny Bogu? To, co w sobotę rozważamy. Popatrzcie na Apokalipsę, 14 rozdział. Ja też takie trzy miejsca wybrałem najbardziej znane, no bo to nie chodzi o to, żebyśmy robili jakieś precyzyjne studium na temat Jeziora Ognistego, ale przypomnijmy sobie te fragmenty, tak, które o tym mówią. Apokalipsa, 14 rozdział, 4 rozdział, przepraszam, 14 rozdział 9-12, przepraszam, 14 rozdział 9-12.
A po nich przyszedł trzeci anioł i donośnym głosem mówił: jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub na rękę, ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem. A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia. Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. Mm-hmm.
Mamy sytuację, w
jeszcze
której...
Jeszcze dwa.
12 jeszcze?
Do 12 czy 14?
Do 12. Mamy sytuację, w której pewna grupa ludzi z powodu swojego nieposłuszeństwa Bogu, tak? Mm-hmm. Będzie... wieczność spędzać gdzie? W ogniu i siarce. Męczeni dniem i nocą na
wieki wieku.
Na wieki wieku. A dym ich męki będzie się unosił. Tak? I będą to siedziało przed oczami
baranka
i jego aniołów. Ktoś powie: niemożliwe, niewiarygodne. Jak to może być? Dobry Bóg. Tak? Ja sobie tego nie wyobrażam. Co ja poradzę? To jak ty sobie tego nie wyobrażasz, to tak nie będzie. Kiedyś nasza córka przyszła ze szkoły, a tam, nie wiem, czy to ktoś powiedział, czy ktoś z młodzieży, że przyszłość jest taka, jaką sobie wykreujesz. Wierzysz w wieczne potępienie? No to okej, tak będzie. Wierzysz, że nic nie ma? No to nic nie ma. Każdy ma taką przyszłość, jaką sobie stworzy. Tak? Fajny pomysł, nie? No ale pytanie, czy wierzymy w to, co mówi Pismo? I teraz też możemy się zastanowić, czy my poważnie traktujemy słowa Pisma? Bo jako ci, którzy deklarują, że są dziećmi Bożymi. Czy my poważnie to traktujemy? To nie chodzi o to, czy my to poważnie potraktowaliśmy w momencie, kiedy zawołaliśmy do Boga, bo ktoś mógł o tym w ogóle nie myśleć, a drugi, jak na przykład ja, bardzo mocno o tym myślałem. Stało się to dla mnie bardzo realne i nie było już tym, co myślałem o tym przez wiele lat. Ale ktoś inny zupełnie inaczej podejdzie do sprawy, ale w pewnym momencie Bóg otwiera oczy na to i pojawia się wtedy co? Wdzięczność. Więc mamy sytuację, w której Bóg mówi, że jest coś takiego jak ogień siarka, jest miejsce wiecznej męki i czy w to wierzysz, czy nie, jaką sobie przyszłość wykreujesz, czy nie wykreujesz, to tam jest miejsce dla nieposłusznych. Ale ktoś powie, no ale to są konkretni ludzie. Idźmy dalej. Mamy 20 rozdział, 6 werset, jeśli dobrze wynotowałem.
Tak. Błogosławiony święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować 1000 lat.
No, niedawno czytaliśmy te fragmenty w niedzielę, prawda? Tak? Pamiętacie?
Tak.
Jest pierwsze zmartwychwstanie. Wierzysz w zmartwychwstanie? Wierzysz? Czy uważasz, że po śmierci nie ma nic? Albo że jest tylko zmartwychwstanie niektórych ludzi, a niektórzy nie? Jest pierwsze zmartwychwstanie. Ale za chwilę też czytaliśmy w niedzielę ten fragment. 21 rozdział, 7-8 werset. Zobaczcie.
Kto zwycięży, odziedziczy wszystko. I będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć.
I tu już nie jest pewna grupa ludzi, tylko ta opisana w Apokalipsie. Tam już są wszyscy. Czyli grupa jest rozszerzona do wszystkich, którzy spełniają te kryteria. Do wszystkich, którzy spełniają te kryteria. Czy wierzysz, że takie miejsce jest? I czy wierzysz, że te miejsce, czy masz świadomość tego, czy... bo ty nie możesz tego zobaczyć. Nie możemy zobaczyć tego miejsca. To nie jest tak, że Bóg nam pokazał i bój się teraz. Tak? Ale pytanie, czy dzisiaj, nie kiedy uwierzyliśmy, nie wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Bo wtedy jedni więcej wiedzieli, drudzy mniej. Różnie to bywa, słuchajcie, jak mówię w życiu. Ale czy dziś, w tej chwili, po tylu latach, roku, dwóch, pięciu, dziesięciu, piętnastu, dwudziestu, czy ty wierzysz, czy ty masz świadomość, że właśnie taka będzie przyszłość ludzi, którzy są nieposłuszni Bogu? I czy jesteś przekonany, że taka będzie przyszłość, jak tu jest opisana, ludzi, którzy zaufali Bogu? Czy to są dla ciebie fakty biblijne? To znaczy, to należy do przyszłości, tak? Ale czy ty traktujesz to jako fakt? I teraz się odwołam do Rahab. Rahab, kiedy powiedziała: oszczędźcie mi dom, to do czego ona się odnosiła? Do jakiego wydarzenia? Ale dla niej to był fakt. Ona, w jej głowie to już się stało. Ona już wiedziała, że tak będzie i ona już podejmując decyzję ratujcie mnie, ona w sercu już co? Wiedziała, że oni wygrali. Chociaż jeszcze to nie nastąpiło. Ona nie czekała, aż oni przyjdą, o już opanowali miasto, dobra, idę do nich. Nie, to było za późno. Ona podjęła decyzję wcześniej. Mimo, że to wydarzenie jeszcze nie miało miejsca, dla niej już miało. I teraz przenieśmy to na to, co teraz rozważamy. Te wydarzenia jeszcze nie mają miejsca, one są przyszłością. Ale czy dla nas, na podstawie naszej wiary, one są faktem? Po której jesteśmy stronie? Bo te wydarzenia nastąpią, tak? Z całą pewnością byśmy powiedzieli. I teraz pytanie, po której jesteśmy stronie? Czy to jest dla nas żywe? Dzisiaj. Teraz, przy tej wierze, jaką mamy, przy tym zrozumieniu Słowa Bożego, czy my rzeczywiście traktujemy te słowa poważnie i czy my czytamy to jako wydarzenia, jak, wiecie, otwieracie internet czy gazetę i czytacie o wydarzeniach. Czy wy to czytacie jako wydarzenia, czy jako bliżej nieokreśloną przyszłość, kiedy, no może tak, jak to sobie wyobrazić, czy czytacie tak, jak jest napisane i nie próbujecie sobie wyobrażać. Czym dla was ta informacja jest dzisiaj? Bo to też świadczy o tym, jaką mamy wiarę. Czy my w to wierzymy? Czy my w ogóle zadaliśmy sobie ostatnimi czasy trud żeby się poważnie nad tym zastanowić. Bo może nie mamy na to czasu. Może czytamy tą informację, może wielokrotnie przeczytaliście ten fragment, czy gdzieś zacytowany, nie wiem, w naszych tych forach, tak? Tam Robert czasami coś wklei. Rafał już zwraca uwagę też na to. Zanim napiszecie amen, czy wyście przeczytali ten fragment, pomodliliście się po tym, jak to przeczytaliście, rozważyliście i dopiero wtedy piszecie amen? Bo te amen oznacza niech tak będzie. Więc co ono oznacza w waszym wypadku? Czy było zastanowienie się, oddanie chwały Bogu nad tym, co przeczytaliście? Bo wtedy te amen to jest te amen. Wtedy ono coś znaczy, że wy się z tym utożsamiacie. Dlatego Rafał często wkleja szerszy fragment, żebyście przeczytali więcej. Wstawia krótki komentarz. Dlaczego? Dlatego, że czasami ten werset wyrwany z kontekstu niewiele mówi. I żeby powiedzieć amen, to czasami trzeba więcej przeczytać, bo wtedy on buduje. On daje zrozumienie. On utwierdza nas w wierze. Przynajmniej takie ma zadanie, bo z taką myślą prawdopodobnie Robert właśnie to wkleja. Czy zadajemy sobie trud? A może nie czytamy? Ja nie piszę, amen, nic nie piszę. Ja sobie przeczytam ten fragment. Czasami sięgnę, czasami nie, od razu mówię. Ja nie zawsze mam czas. Ale kiedy siadam nad słowem i czytam je, to wtedy mogę się pomodlić i powiedzieć amen. Bo ja czytam o faktach i próbuję siebie w nich zobaczyć. Taki mam zamiar, bo to ma coś wnieść do mojego życia. Tak samo tu. Kiedy czytamy o wiecznym potępieniu, co my o nim myślimy dzisiaj? Od czego nas Bóg uratował? Czy myśmy pomocy potrzebowali? Czasami jest tak, że mamy kłopoty w życiu, wołamy do Boga, opamiętujemy się, ten kłopot przestaje istnieć, Pan w swojej łasce komuś tam to zabrał, tak? Kłopotu już tego nie ma i co dalej? Czy na tym można poprzestać? Nie, bo nasze życie się zmieniło, przynajmniej tak powinno być. To nie jest ratunek tutaj przed jakimś kłopotem, to jest coś więcej. Zobaczcie jeszcze jeden fragment, ostatni. 22 rozdział, 14-15 werset.
Błogosławieni, którzy wypełniają Jego przekazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo. Mm-hmm.
Tak. Tam się znajdą wszyscy, którzy są kłamcami. Jeśli Bóg kłamstw nie wybaczy, a w mocy ofiary Chrystusa, to wszystkie inne grzechy, które tu są opisane, mogą nie być twoim udziałem. Ty nigdy nic takiego, możesz powiedzieć, nie zrobiłeś. Ale jeśli choć raz skłamałeś i to kłamstwo nie zostało ci wybaczone, będziesz tam. Teraz ktoś powie, ale to jest tylko kłamstwo. Jeśli ktoś z was choć raz został okłamany przez kogoś, komu zaufał, to wiecie, o czym mówię. Jeśli nie zostaliście okłamani przez kogoś, nie tak o, przez kogoś, komu ufaliście, na kim wam zależało, na kimś cennym dla was i ten ktoś was oszukał, to będziecie wiedzieli, o czym mówię. Wiecie wtedy, jak się człowiek czuje. A Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. I teraz człowiek, który kłamie innemu człowiekowi, czy bluźni Bogu, to w pewnym sensie niezręcznym można przyrównać do takiej sytuacji. Jeśli nie zostaliście tak okłamani, no to jesteście szczęśliwi. I może to się nie zdarzy w waszym życiu. Ale to jest bardzo smutne i straszne uczucie. Więc kłamcy też nie odziedziczą Królestwa Bożego. Więc Bóg w swojej dobroci posłał syna po to, żebyś nie musiał zostać osądzony za kłamstwo, za kradzież, za bluźnierstwo, za wszeteczeństwo, za wszystkie inne grzechy. Jeśli uwierzysz. Tak? I twoje życie zacznie być tym, w co wierzysz. I teraz ktoś mógłby zadać pytanie, bo ja sobie tak kiedyś to tłumaczyłem. No ale jak to jest, że takie straszne potępienie, taki dobry Bóg, jak to możliwe? To ten Bóg będzie na to patrzył i się tym napawał? Jak czytamy, że będą przed oczami baranka i aniołów, to tam nigdzie nie czytam, żeby Bóg się tym jakoś ekscytował i napawał tym. Tylko czy jest napisane, że na, przed oczami baranka. Tak? To jest różnica. Bo sobie można dodać tam, co się chce, jak się ma pewne poglądy. Natomiast ja wtedy mówię tak. Bo tak sam widzę to w słowie. Kara jest tak straszna, jak potężna musiała być ofiara.
Mhm. Dokładnie.
Gdyby to potępienie nie było tak straszne, to Bóg by nie musiał przychodzić na ziemię, stawać się człowiekiem, cierpieć tego, co cierpiał, bo byłyby inne sposoby. A kara by nie była tak straszna, żeby musiał aż sam Syn Boży umierać i cierpieć. Ale skoro Bóg coś tak wielkiego zrobił, dramatycznego, to kara i potępienie jest adekwatne do tego, co zrobił Bóg. Czyli, żeby zrozumieć straszność kary, trzeba mieć świadomość łaski Bożej. Jeżeli masz świadomość łaski Bożej, będziesz wiedział, jak straszna jest kara. Bo to jest zapłata, jak czytaliśmy w liście do Rzymian. Zapłata za grzech jest śmierć. Niestety to jest wypłata za twoje życie. I Bóg dopilnuje, żebyś dostał co do grosza. To nie jest zemsta. Jak niektórzy mówią, moim zdaniem błędnie. Bóg się nie mści w tym momencie. Bóg pilnuje, żebyś dostał co do grosza, bo jest sprawiedliwy. Dostaliście kiedyś za małą wypłatę? Ona była nagrodą, tak? Ale dostaliście za mało? Ktoś was powiedział, że sprawiedliwie? Tu zapłata jest karą, ale jest sprawiedliwa, bo Bóg jest sprawiedliwy i dostaniesz co do grosza. I Bóg osobiście tego dopilnuje z aniołami. Jeżeli nie chcesz wypłaty, to musisz uwierzyć. I jesteś uratowany od wypłaty, paradoksalnie. Tak? Ale tak właśnie jest. I teraz, jak się nawracaliśmy, to różne informacje do nas docierały. Jedni, bo usłyszeli Ewangelię od kogoś już wierzącego. Inni, bo gdzieś tam sami zawołali do Boga i potem Bóg ich spotkał z wierzącymi. Każdy z nas to jest oddzielna historia. Natomiast ważne jest, żebyśmy dzisiaj, kiedy jesteśmy wierzący, kiedy uważamy się za dzieci Boże, kiedy uważamy, że Duch Święty nas prowadzi, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy wieczorem, rano, w dzień, różnie jak to uważa, może zawsze, modlimy się do Boga, rozmawiamy z Bogiem. Teraz, na ile to jest żywe w naszych sercach? Na ile my poważnie do tego podchodzimy i na ile odświeżamy to sobie, żeby wciąż mieć do Boga wdzięczność? Bo to jest ważne, słuchajcie, żebyśmy sobie to odświeżali, żeby dla nas po jakimś czasie nie stało się to bajką. Żeby to dla nas się nie stało pewnym fragmentem Pisma Świętego. Ale żebyśmy byli ciągle jak ta Rahab, która oni odeszli, a ona wszystkiego, słuchajcie, dopilnowała. Bo ona była przekonana, że to, co nastąpi, nastąpi. Żebyśmy się nie zachowali jak żona Lota, która wyszła, nie doszła. Żebyśmy byli jak Noe. Żebyśmy nie byli jak zięciowie Lota. Żebyśmy cały czas pamiętali o tym. Żeby to cały czas było świeże w naszych głowach. Zbawienie, co to jest? Co tak naprawdę, od czego zostaliśmy tak naprawdę uratowani? I to nie wystarczy powiedzieć od jeziora ognistego. Boża łaska, tak, bo nie będę potępiony, będę w Nowym Jeruzalem. ale też już kilkakrotnie wspominałem o tym. Na ile to jest realne? Na ile nie to na... Nie skupiaj się na tym, jak ty w to wierzysz. Nie skupiaj się na sobie, to czy ja w to już tak wierzę mocno, czy nie? Zacznij to czytać i oddaj chwałę Bogu. Czytając tu, oddaj chwałę Bogu. Zobacz, jaki On jest, a nie zastanawiaj się, jak ty w 50% czy w... Nie skupiaj się na sobie. Naucz się skupiać na Bogu. To jest niby proste i nieproste. I wtedy docenisz zbawienie i wtedy nie będziesz miał wątpliwości, czy jesteś dzieckiem Bożym, czy nie, bo będziesz się skupiał na Chrystusie, a On cię prowadzi. A jak będziesz się skupiał na sobie, to przychodzi diabeł i zrobi z tobą, co chce, wokół palca cię okręci. Nawet się nie obejrzysz. Dlaczego? Bo zaczynasz być na pierwszym miejscu, a On tylko na to czeka. On tylko na to czeka. Bo jak tracimy z oczu Pana, no to już jest problem. I o ile na początku wszystko słyszymy, wiemy, to z czasem to też różnie bywa. Podsumowanie. Bóg jest tym, który może wyratować od śmierci, od nieszczęścia, od prześladowań i niewoli. Zgadzacie się?
Tak.
Jaki wniosek jeszcze byście podali? Czy można być pewnym tego, co jest w Słowie Bożym?
Tak.
Tak. Trzeba być nawet pewnym. Trzeba po prostu mieć, zgodzić się z tym, co jest napisane. Nie kwestionować tego, bo diabeł będzie kwestionował słowo. Będzie pokazywał, żeby tylko nam te słowo obrzydzić, żebyśmy tylko zwątpili w nie. On tylko na to czeka. Ale to wszystko, co tu jest napisane, to jest prawda. I Bóg jest zawsze wierny swojej obietnicy.
Wiara jest pewnością, a nie niepewnością.
A nie zastanawianiem się. Pewnością. Jest gwarancją tego, czego się spodziewamy. Tak. Piękny werset, 11 rozdział, pierwszy werset listu do Hebrajczyków. Aby zostać uratowanym, co jest potrzebne?
Świadomość.
Zagrożenie, po pierwsze. Po drugie, świadomość zagrożenia. I świadomość swojej niemocy. Bo człowiek często w zagrożeniu radzi sobie sam. Dzisiaj jest taki jest kult jednostki, żebyś sobie sam poradził. I wtedy ty jesteś ktoś. Oczywiście też nie warto nadużywać ludzi, ale postawa serca się liczy. Nawet jak robisz coś sam, to liczy się postawa serca. To jest pułapka często. Czyli żeby być wyratowanym, trzeba chcieć widzieć zagrożenie i trzeba wierzyć, że ten, do którego wołasz, jest w stanie ci pomóc. No bo co z tego, że wołasz do kogoś, kto nie jest ci w stanie pomóc? On ci nie pomoże. Czym jest zbawienie? Inaczej, czym, co to jest? Ratunek przed zagrożeniem, niebezpieczeństwem, tak? Największym zagrożeniem dla człowieka jest co? Wieczne potępienie w jeziorze ognistym. To jest największe zagrożenie. Ono jest większe zagrożenie niż ta śmierć tu teraz, niż choroba, niż cokolwiek innego. Pan Jezus co mówi? Nie bójcie się tych, którzy zabijają
ciało,
ale duszy nic zrobić nie mogą. Tak? Już potem nic zrobić nie mogą. Bójcie się tego, który ciało i duszę może zniszczyć w ogniu nieugaszonym. Bójcie się Boga. Więc wszystkie zagrożenia, aczkolwiek odbierane przez nas bardzo emocjonalnie, bo dotyczą naszego ciała, jesteśmy niestety słabymi ludźmi i nie potrafimy często stawić czoła przyszłości, tak? I reagujemy, ratujemy się, poprawiamy coś, bo tacy jesteśmy. Chcemy żyć często. Nie chcemy cierpieć bólu, nie chcemy cierpieć rozczarowań. Tacy jesteśmy. Ale to nie jest nasza siła, to jest nasza słabość. To jest nasza słabość. Symeon powiedział co? Panie, nareszcie puszczasz mnie wolno. Paweł mówi, dla mnie zyskiem
jest śmierć.
Łatwo to powiedzieć, ale to są natchnione słowa Duchem Świętym. To nie tak, że sobie Paweł coś powiedział. To się znalazło w Słowie Bożym. To jest z natchnienia Ducha Świętego. To jest święta prawda, co oni powiedzieli. Ale niestety jesteśmy tacy, że nie radzimy sobie często z tym. Nie potrafimy stawić czoła temu, co nas spotyka. Tacy już jesteśmy. Ale pamiętajmy jedno, że największym zagrożeniem nie jest to. Największym zagrożeniem jest jezioro wieczne płonące ogniem i siarką, bo stamtąd nie ma wyjścia. To jest zagrożenie. I teraz pytanie, po której jesteśmy stronie? Nie rozczulajmy się nad sobą. Skupmy się na Chrystusie, co On dla nas robi. Skupmy się na Jego dziele. I podziękujmy za to Bogu. Wiara w Jezusa Chrystusa sprawia, że człowiek jest uratowany przed tym jeziorem ognistym. Bo nieważne, czy żyjemy na tej świecie 50, 60, 80, 100 lat, 120, bywa i tak, rzadko, ale się zdarza. Ale to życie się kiedyś kończy. Jak mówi list do Hebrajczyków, każdemu jest raz umrzeć, a potem sąd. I jak czytamy w rozdziale 20, już tego nie czytaliśmy, Apokalipsy, to tam jest opisany sąd. Przeczytacie sobie. Końcówka rozdziału 20 to mówi, był biały tron, wszyscy tam stanęli, wszyscy umarli, wydała ziemia, to jest drugie zmartwychwstanie i tam już tam nie było gadki. Tam była rozprawa z Kasią, mówię, tam już coś mówił, tam relację jakąś zdawał, tłumaczył się, tam tylko można było popatrzeć i wszystko w temacie. Tam nie czytamy, żeby ktoś coś dyskutował. Tam czytamy tylko, że księga i księgi zostały otwarte, można było widać było wszystko, koniec, kropka. I wszyscy byli wrzuceni do jeziora ognistego. To jest koniec. Zastosowanie. Czy byłeś lub nadal czujesz się zagrożony? Czy uważasz, że potrzebujesz pomocy Boga? Może potrzebowałeś, otrzymałeś ją i co teraz? Jak wygląda twoje życie? Tak? Bo może być różnie. Ale jak będziesz się zastanawiał nad sobą, to przeczytaj o dziele Jezusa Chrystusa. Czy uważasz, że potrzebujesz pomocy Boga? Albo drugie pytanie, czy może otrzymałeś pomoc Boga już, potrzebowałeś, otrzymałeś i co teraz? Czy coś ci groziło wcześniej po śmierci? Bo to jest tak, różne rzeczy wierzymy wcześniej. Natomiast pytanie, czy masz dzisiaj świadomość, że coś ci groziło po śmierci? A jeśli tak, to czy zostałeś od tego uratowany? Bo jeden wierzy w jezioro ogniste, ja kiedyś nie wierzyłem, że to jezioro ogniste jest. Dla mnie to była nauka jakaś w ogóle abstrakcyjna. Miłujący Bóg, tam nic nie było, potem i koniec. A drugi będzie wierzył, ale będzie wierzył nie w to, co jest. Bo on nie przez wiarę, a przez uczynki będzie się starał stamtąd uciec. Czy uważasz, że po śmierci coś ci grozi? Bo niektórzy pokładają w nadzieję, w pieniądzach, w rytuałach religijnych, które po śmierci ktoś za nich odprawi. Różnie może być. Czy zawsze uważałeś, że coś ci po śmierci grozi? Bo dzisiaj może tak uważasz, bo to jest zmiana, bo coś się zmieniło w twoim życiu, tak? Czy potrzebujesz ratunku? Bo to jest tak, że jeżeli Bóg nas uratował od wiecznego potępienia, to jesteśmy wolni. Ale jak wygląda nasze życie dzisiaj? Czy wciąż potrzebujemy Bożej pomocy, czy już nie? Czy wciąż oczekujemy Bożej łaski? Czy wciąż mamy świadomość swojego stanu? Swoich niemocy, swoich słabości? Dzisiaj Słuchajcie, no, tak ostatnio czytałem, teraz nie wiem, czy zauważyliście, jest takie modne coś, że podejmują bohaterowie walkę z chorobą, z rakiem. Walkę on podjął i niestety przegrał walkę. Wiecie, ja się zastanawiam, ile w tym jest prawdy, a ile jest kultu człowieka. Co to znaczy, że on podjął walkę z chorobą? Czy to jest podjęcie walki z chorobą, bohaterstwa, czy to jest przejaw strachu, bo on nie potrafił stawić czoła chorobie i skończyć życia, bo się bał zwyczajnie, bo nie wiedział, co potem jest. Ja się zastanawiam, na ile to jest bohaterstwa, na ile to jest strach.
Błaganie,
strach, on chce żyć. On nie ma odwagi stawić czoła śmierci, bo nie wie, co będzie później. On nic nie wie. Ja nie osądzam serca, tylko zastanawiam się, czy to jest na pewno zawsze bohaterstwo. Bo dzisiaj wszystko się wywraca do góry nogami. Do kogo się zwracasz, gdy jesteś zagrożony? Do kogo się zwracamy? Jak wygląda nasze bohaterstwo? Czy ono się wpisuje w to, co pisze Słowo Boże? Bo bohaterstwem jest zaufać Bogu. Bohaterstwem jest położyć nadzieję w Bogu. Bo bohaterowie wiary biblijnie co zrobili? Czym oni są bohaterami wiary? Bo byli bohaterami wiary. Oni uwierzyli. Byli tak potężnej wiary, że to jest bohaterstwo. Bohaterstwem jest wiara. Czy jesteśmy bohaterami wiary? Na ile jesteśmy bohaterami wiary? Nie w oczach świata, a w tym, w świetle Słowa Bożego. Jak wygląda nasze bohaterstwo? Bo prawda jest taka, że bardziej jesteśmy bombardowani informacjami z mediów, mass mediów, a mniej jesteśmy bombardowani informacjami z Biblii. Bo śmiem twierdzić, że więcej czytamy tego, co jest w internecie, w gazetach i w telewizji, niż Pisma Świętego. Nie mam racji? Na co więcej czasu poświęcacie? Ja od razu mówię. U mnie jest więcej tego pierwszego. Ja nie zaniedbuję Słowa Bożego. Ja czytam Słowo Boże. Ale więcej dociera do mnie informacji, bo jak siedzę w pracy, to często siedzę w internecie i czytam wiadomości, artykuły różne i te wszystkie informacje do mnie docierają. I jeżeli nie zrobię sobie odtrutki, to mam problem. Bo zaczynam się bać. Tak jak wszyscy ludzie, o których czytam. I dopiero kiedy się odtruję, to wracam do normy. I wszyscy jesteśmy, żyjemy na tym świecie. Wszyscy żyjemy na tym świecie. Dlatego nasza wiara, nasze zbawienie jest faktem. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że teraz możemy sobie żyć jak chcemy. Mamy wytyczne, idźmy nimi i czekajmy na moment, kiedy co? Kiedy będziemy z Bogiem i tak jak Paweł mówi, wtedy się skończy pielgrzymowanie, a będzie czas, kiedy będziemy już z Bogiem na zawsze. Ale do tego czasu pielgrzymujemy w oddaleniu. Zostaliśmy uratowani i trzymajmy się tego, który nas uratował. Nie oddalajmy się od Niego.
Stare kroczymy nie przez widzenie.
Tak, tak. Chcielibyście coś dodać, coś powiedzieć, coś uzupełnić?
Można byłoby przeczytać wszystkie, czy sporo przypowieści, porównań, tak? Podobieństw, tak, które Pan Jezus powiedział. Ja tylko tu zacytuję jeden werset, jak się kończy to podobieństwo o 10 pannach, tak? Jedne były mądre, drugie głupie, tak? Rozważaliśmy to przy Ewangelii Mateusza, a to się kończy tym: czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Tak. Chyba o tym właśnie mówiliśmy, tak, też dzisiaj dużo. My nie wiemy tak naprawdę w natłoku właśnie tego wszystkiego, co się dzieje, tych wszystkich właśnie wydarzeń, informacji i tak dalej. ale ostatecznie trzeba każdego, gdy przynajmniej gdy się kładziemy spać, sobie właśnie no, zadać takie pytanie. Jutro dzień jak co dzień, a może jutro mnie tu już nie będzie. Czy jestem gotowy na przyjście Pana, tak? Czy żyję tak, żeby być gotowy? Staram się, dokładam starań, czy żyję jak tak naprawdę każdy inny? I różnica jest taka, że oni chodzą do takich kościołów, a ja chodzę do takiego zboru. I tylko taka jest różnica między nami. Warto sobie przypominać właśnie te wszystkie słowa. To studium jest fajnym przypomnieniem, super. I no właśnie, i słowa Pana Jezusa, które no, tyle ich było, tak, że warto to sobie odświeżyć.
I warto też pamiętać, że tak jak może nasze życie się skończyć w każdym momencie, to jest jedna z opcji. A druga, że nasze życie może się nieodwracalnie zmienić przez pewne wydarzenia i dalej już nie będzie takie samo. Ale to nie oznacza, że nie jesteśmy uratowani. Rozumiecie? Czasami jest tak, że wszystko się dobrze układa i jest nam łatwiej przejść to życie, ale czasami zdarzają się wydarzenia, które nie podobają nam się. Czy to wydarzenia związane z zdrowiem, pracą, rodziną. Różne sytuacje się zdarzają, których nie chcielibyśmy spotkać w życiu. Często boimy się ich. Natomiast pamiętajmy jedno. Niech nic nie wpłynie na naszą relację z Bogiem i wiarę w zbawienie od jeziora ognistego. To jest bardzo ważne, żebyśmy cały czas to odświeżali w swojej głowie, że bez względu na to, co się tu dzieje, pamiętajmy też o tych, którzy są prześladowani, jakbyśmy sami byli prześladowani, tak? Pamiętajmy też o tych, bo czasami jest tak, że oni woleliby już umrzeć, a niestety żyją cały czas, tak? Są torturowani z powodu Chrystusa i dla nich wybawieniem jest śmierć, a żyją z jakiegoś powodu, tak? Pamiętajmy o nich, bo to jest czasami dużo trudniejsze niż umrzeć. Czasami stawić czoła wyzwaniom, problemom w życiu, które Bóg dopuszcza, jest ciężej niż skończyć życie. Różnie bywa, słuchajcie. Różnie bywa. Na miarę zawsze naszą są szyte doświadczenia. Na naszą miarę, na nasze możliwości. Ale nie zapominajmy o tym, co jest istotne, co jest najważniejsze. Że jest coś, przed czym zostaliśmy uratowani. Jest wieczna męka w jeziorze ognia i siarki, od której nie ma odwrotu i która trwa wiecznie. I Bóg okazał nam łaskę w Jezusie Chrystusie, który przyjął na siebie wypłatę co do grosza za każdy nasz grzech. Bądźmy wdzięczni za ratunek. Pomodlimy się.